Czyli powiemy sobie trochę o różnicy między słabością człowieka a mocą Bożą. Bo jest niesamowita różnica w tej kwestii, wręcz kolosalna. Rozważymy sobie troszkę życiorysu jednego z mężów Bożych, znanego. Dzisiaj na szkółce non-stop o nim mówią. Znany był z jednej rzeczy, Samson, wiemy. Znany był z tego, że był blondynem, prawda? Nie. Znany był z tego, że miał ogromną siłę daną mu przez Boga. No i z tej siły nie zawahał się niejednokrotnie użyć. Dlatego czytamy. O Samsonie jest napisane w Księdze Sędziów od 13 rozdziału, ale my skupimy się na tym ostatnim rozdziale jego służby i jego życia, 16 rozdziale. 16 rozdział Księgi Sędziów. Ktoś mówił Księga Bezkrólewia Izraela, Księga Antymoralności, tak nazywają to księgę różnie. W każdym razie jedna specyficzna księga Starego Testamentu. Czytamy od pierwszego wiersza tego 16 rozdziału. Potem poszedł Samson, w tłumaczeniu znaczy słoneczko, jego imię tak się tłumaczy, do Gazy i zobaczył tam kobietę nierządną i wstąpił do niej. I powiedziano mieszkańcom Gazy, przyszedł tutaj Samson, więc krążyli wokoło i czatowali na niego przez całą noc w bramie miasta i zachowywali się cicho przez całą noc, mówiąc rano, skoro świt, zabijemy go. Samson zaś spał do północy, o północy wstał, pochwycił wrota bramy miejskiej wraz z oboma i wyrwał je z zaworu i włożył sobie na plecy i zaniósł na szczyt góry, która leży naprzeciw Hebronu. Niebawem zakochał się w kobiecie imieniem Dalila w Dolinie Sorek. Wtedy przyszli do niej książęta filistyńscy i rzekli do niej, omamij go i dowiedz się, w czym tkwi jego wielka siła, jakim sposobem moglibyśmy go zmóc, związać i pokonać. My zaś damy ci kardy po 1100 srebrników. Czyli na tamte czasy to była fortuna. 1100 srebrników. Rzekła więc Dalila do Samsona, powiedz mi, w czym tkwi twoja wielka siła, w jakim sposobem można by cię związać i pokonać. Odpowiedział jej Samson, jeśli by mnie związano 7 świeżymi, jeszcze niewyschniętymi ścięgnami, osłabnę i stanę się jak każdy inny człowiek. Książęta filistyńscy dostarczyli jej 7 świeżych, jeszcze niewyschniętych ścięgien, a ona związała go nimi. Czatownicy siedzieli u niej w komorze. Wtem ona rzekła do niego, Filistyńczycy nad tobą, Samsonie, a on wtedy rozerwał te ścięgna, jak się rozrywa sznur ukręcony z paździerzy, gdy go przypiecze ogień. I nie odkryto źródła jego siły. Wtedy powiedziała Dalila do Samsona, oto oszukałeś mnie i okłamałeś, lecz teraz powiedz mi naprawdę, czym można cię związać? I rzekł do niej, jeśli by mnie związano nowymi powrozami, którymi jeszcze nie wykonano żadnej roboty, osłabnę i stanę się jak każdy inny człowiek. Wtedy Dalila wzięła nowe powrozy, związała go nimi i rzekła do niego, Filistyńczycy nad tobą, Samsonie, a czatownicy siedzieli w komorze, on zaś zerwał je ze swoich ramion jak nici. Rzekła więc Dalila do Samsona, dotychczas natrząsałeś się ze mnie i skłamałeś przede mną, powiedz mi, czym można cię związać? A on rzekł do niej, jeśli byś wplotła 7 kędziorów włosów mojej głowy do przędziwa twego krosna i przybiłabyś to kołkiem do ściany, to osłabnę i będę jak każdy inny człowiek. Wtedy uśpiła go i splotła 7 kędziorów włosów jego głowy z przędzeniem jego krosna, jej krosna i przybiła kołkiem do ściany. I rzekła do niej, Filistyńczycy nad tobą, Samsonie. A on zbudził się ze swojego snu i wyrwał kołek wraz z przędziwem. Wówczas rzekła do niego, jak możesz mówić, kocham cię, skoro sercem nie jesteś przy mnie. Oto już 3 razy okpiłeś mnie i nie powiedziałeś mi, w czym tkwi twoja wielka siła. To też, gdy naprzykrzała mu się przez codzienne swoje gadanie i dała mu się we znaki tak, że życie mu już zbrzydło, wyjawił jej całą swoją tajemnicę. I rzekł do niej, brzydpa nie przeszła jeszcze po mojej głowie, gdyż jeszcze jestem Nazarejczykiem Bożym od mego urodzenia. Jeśli by mnie ogolono, odeszłaby mnie moja siła i osłabłbym i stałbym się jak każdy inny człowiek. A gdy Dalila spostrzegła, że wyjawił jej całą swą tajemnicę, posłała i przywołała książąt filistyńskich i rzekła do nich, przyjdźcie, tym razem bowiem wyjawił mi całą swą tajemnicę. Książąt filistyńscy przyszli więc do niego i przynieśli z sobą srebrniki. Potem uśpiła go na swoich kolanach, wezwała pewnego człowieka i kazała ogolić 7 kędziorów jego głowy i on zaczął słabnąć i odeszła go jego siła. Wtedy zawołała: Filistynczycy nad tobą, Samsonie. A gdy się ocknął ze swego snu, pomyślał sobie: wyrwę się jak za każdym razem dotąd i otrząsnę się. Nie wiedział jednak, że Pan odstąpił od niego. Wtedy pochwycili go Filistynczycy, wyłupili mu oczy i sprowadzili go do Gazy, związawszy go 2 spiżowymi łańcuchami i musiał mleć w więzieniu. Lecz włosy na jego głowie zaczęły odrastać po ogoleniu. A gdy książęta filistyńscy zebrali się, aby złożyć swojemu Bogu Dagonowi wielką ofiarę całopalną i z tej radosnej przyczyny mówili: wydał nasz Bóg w nasze ręce Samsona, naszego wroga. Lud oglądając go wielbił swego Boga w słowach: wydał nasz Bóg w nasze ręce naszego wroga, tego, który spustoszył naszą ziemię i wielu naszych ubił. Gdy tedy wesoło się już bawili, rzekli: sprowadźcie Samsona, niech nas zabawia. Sprowadzili tedy z więzienia Samsona, a jego widok bawił ich. Potem kazali mu stanąć między słupami. Wtedy rzekł Samson do chłopca, który go trzymał za rękę: puść mnie, daj mi się dotknąć słupów, na których dom się wspiera, aby mógł się o nie oprzeć. Dom zaś był pełen mężczyzn i kobiet. Byli tam wszyscy książęta filistyńscy, a na dachu zaś było około 3000 mężczyzn i kobiet przyglądających się wyśmiewaniu Samsona. Samson zaś zawołał do Pana tymi słowy: Panie Boże, wspomnij na mnie i wzmocnij mnie jeszcze ten raz. Boże, aby mógł się zemścić na Filistyńczyka, choćby za jedno z dwojga moich oczu. Potem objął Samson obydwa środkowe słupy, na których dom się wspierał, oparł się o nie, o jeden swoją prawą ręką, o drugi swoją lewą ręką i rzekł Samson: niech zginą wraz z Filistyńczykami. Potem naparł z całej siły i dom upadł na książęta i na wszystek lud, którym był z nim. A było zabitych, których przyprawił o śmierć, sam ginąc, więcej niż zabitych, których uśmiercił za swego życia. Potem nadeszli jego bracia i cały ród jego ojca, wydobyli go i przenieśli i pogrzebali między Serea a Asztal w grobie Manoacha, jego ojca, a sądził on Izraela przez 20 lat. Taka ciekawostka, zauważyliście, Samsona sprowadzili, aby zabawiał tych biesiadników i to się działo w takim pałacu wielkim, na którego dachu siedzieliło 3000 ludzi. Jaki to musiał być budynek? O jakiej nośności? No, cała powierzchnia, 3000 ludzi. Niesamowity gmach. Biblia ciekawe rzeczy zawsze mówi, jak człowiek zastanowi się, tak pomyśli, co z czego jakby wynika, pomodli się o Boże wyjaśnienie, to czasami się oczy otwierają. Człowiek tak czasami myśli, tak czyta bezwiednie, tak automatycznie. Przelatuje z wersetu na werset, z rozdziału na rozdział. No, przeczytałem 10 rozdziałów, przed Bogiem jestem okej, ale to nie o to zupełnie chodzi. Pewne rzeczy są zawarte, nawet jeden wyraz umieszczony w jakimś tam zdaniu, niby takim mało ważnym rozdzialiku, a może jakby namieszać w całym naszym życiu w pozytywny sposób. Może całkowicie zmienić nasze życie. Zobaczmy, Samson to był człowiek, który urodził się z obietnicy Bożej. Z reguły tak jest w Biblii, że z kobiety niepłodnej, kiedy rodzi się ktoś, to jest ktoś wyjątkowy. Czy ja? Tak. Samuel. Tutaj Manoach, ojciec Samsona, jego żona byli bezpłodni, nie mieli potomka, byli już ludźmi z podeszłym wieku. I Słowo Boże mówi, że zjawił się anioł, przyszedł do kobiety i mówi, że porodzisz syna, ale to będzie ktoś wyjątkowy. Masz mocnego napoju, masz nie jeść nic nieczystego, twój syn ma to sam robić i ma nie być golony w ogóle. Włosy mają mu rosnąć tak naturalnie. Będzie poświęconym dla Pana. Wiecie, i to nazywa się jakby prawo Nazeratu. To jest opisane w 4 Księdze Mojżeszowej, w całym 6 rozdziale praktycznie. To jest ktoś, kto jest poświęcony Panu, ale w tamten 6 rozdział tej 4 Mojżeszowej mówi, że to jest, żeby stać się Bożym Nazarejczykiem wybranym, to jest twoja suwerenna decyzja. Decydujesz o tym, podejmujesz decyzję, dokonujesz wyboru, chcę być poświęconym dla Pana. Tak, Anna poświęciła Samuela dla Pana. To była jej decyzja. To była jej decyzja. Poświęcam Samuela dla Pana. W tym wypadku nie było świadomej decyzji. O tym decydował już Bóg. Samson był już w łonie matki Nazarejczykiem. To była taka sytuacja troszkę nietypowa. W tamtym momencie Izraelitami w tym regionie rządzili Filistyńczycy przez 40 lat. To był najdłuższy okres niewoli Izraelitów w tamtym czasie. Często to było kilkanaście lat, 20 lat. Tutaj było 40 lat niewoli filistyńskiej na granicy Izraela i Filistei. Ale zauważmy jedną rzecz. W tym momencie sytuacja taka może polityczna w tym okresie była dziwna. Niby Filistyńczycy rządzili Izraelem, ale widzimy, jak Samson chodził sobie do Filistynów, podrywał sobie dziewczyny, na weselach się spotykali, jakby nie było problemu, jakby żyli ze sobą. W Egipcie, kiedy był Izrael w Egipcie, przed wyprowadzeniem ich przez Mojżesza, był podział. Był podział. Egipcjanie nie mieszkali z Izraelitami. Oni tylko jak mieli z nimi kontakt na takiej stopie służbowej, nieprzyjacielskiej. Tutaj narody się wymieszały. I zobaczmy, pierwsza rzecz, kiedy Samson rodzi się, dorasta do wieku takiego dorosłego, już objawia swoją siłę, zabijając lwa, rozrywając mu tu szczękę, jakby wiecie, jakiegoś malutkiego zwierzątko złapał, to czasami nadludzką siłę, że dał się tak lew złapać. I pierwszy zatarg z Filistyńczykami to był taki, jakby taki niepisany pokój mieli Filistyńczykami a Izraelem. Pokój, który nie był Bożą wolą. I Bóg posłał pierwszy raz Samsona po to, żeby sprowokować Filistyńczyków, żeby ich zdenerwować. Żeby ich, wiecie, pozbawić takiego względnego spokoju. My rządzimy Izraelitami, oni są nam posłuszni, wszystko jest ok. Izraelici z tym się godzą w pewnym momencie, że jest ok. Wiecie, tak byśmy pomyśleli na nasze czasy. Ja nie zadzieram z szatanem, on mnie nie atakuje, jest względny pokój. To była taka sytuacja. Ja mu nie wchodzę w drogę, ja nie gromię szatana w imieniu Jezusa, ja przy nim nie używam słowa Jezus, bo mnie zaatakuje. W tamtym momencie taka była sytuacja. Bogu to się nie podobało. No jak to wreszcie? Komu służycie? Mi czy Filistynom? Izraelici wyszli z Egiptu, bo przez 400 ponad lat dniem i nocą zasypywali Boga modlitwami. Boże, uwolnij nas. Mówię prawie 400, bo kiedy był Józef w Egipcie, był względny spokój. Nastał król, który nie znał Józefa, zmieniło się pokolenie i zaczęło się prześladowanie Izraelitów. Izraelici wołali dniem i nocą. Boże, wyrwij nas stamtąd. To nie czytamy, żeby coś takiego było. Bóg posyła Samsona. Ale Samson, zauważmy, ma moc, ale byśmy pomyśleli, no Boże, po co dałeś moc takiemu człowiekowi, który jest cielesny, podany nastrojom, podany pożądliwościom, a ty dałeś mu taką moc. Nie było lepszych ludzi, bardziej przygotowanych, typu pokroju Eliasza, pokroju Mojżesza, czy Józefa, syna Jakuba. Przybyli może inni ludzie w tamtym momencie. Wiecie, suwerenna Boża decyzja. Suwerenna Boża decyzja. Samson był Bożym wybrańcem i jego zadaniem było co? Dopilnować Bożego przymierza z nim. Przymierza Nazeratu. Masz mieć długie włosy, te siedem kędziorów, jak później na końcu mu je obcięto. Masz nie pić nic żadnego wina, żadnych takich alkoholowych rzeczy i nic nieczystego. Masz tego pilnować. O, ty i twoje rodzice. I w szkółkach często się mówi przede wszystkim może o sile Samsona, o jego słabości się nie mówi. Bardzo mało się mówi o słabości. A to był człowiek niesamowicie słaby. Niesamowicie słaby. To było tak słabe naczynie, a Bóg zechciał uratować Izraelitów przez o tego właśnie człowieka. Czytamy tak. Słabości Samsona były bardzo widoczne. Jedną z nich były kobiety. Samson był nawet gotów okazać nieposłuszeństwo Bogu, żeby tylko pozyskać tą jedną. I to ciekawe, w 100% to były cudzoziemki. Rodzice mówią, słuchaj, nie ma w Izraelu kobiet ładnych niż te kobiety tych nieobrzezańców, czyli Filistynów? Co odpowiada Samson? To ja chcę, tak ma być. Ona mi się wydaje najodpowiedniejsza, taką chcę. Ja chcę, tak wybrałem, oczami, zmysłami, czymkolwiek. I zobaczmy, oprócz tego, kiedy nie posłuchał rodziców, czytamy Nieraz oszukiwał, bratał się z 30 Filistyńczykami. Kiedy się bratał? Na weselu. Nie z Dalilą, tylko z tą wcześniejszą kobietą, którą chciał poślubić. Rozmawiał z nimi zagadki, nim nie zdawał sobie, rozmawiali, żartowali. To wrogowie Izraela, z takimi się nie dyskutuje. Izraelici w Egipcie nie dyskutowali w ten sposób z Egipcjanami. To jest jakby takie spowinowacenie się. Król Achab, król izraelski, nie byłby takim złym królem, gdyby jego rodzice się nie spowinowacili z królem Sydonu i nie dali mu córkę za żonę, Izabel. To wszystko może inaczej by się potoczyło. Ale wiecie, ludzkie zmysły, ludzka słabość, porządliwość. Dalej Samson oddawał się gniewowi i żądze zemsty. Nieraz mówił, zrobię wam tak, jak wy mi zrobiliście. Nie poprzestanę, aż wam się nie odpłacę, aż się nad wami nie zemszczę. Tak mówi Samson nieraz. Często był okrutny, przestawał z nierządnicą i grał ze złem. Kiedy igrał ze złem? Kiedy Delira mówiła do niego, w jaki sposób można cię osłabić? To takie, wiecie, igranie. No, przywiąż mnie taką liną, takim sznurkiem, takim przędziwem, czy zrób tam coś innego zrób, przywiąż mi włosy do ściany. To tak byśmy mnie przekomarzali z szatanem, prawda? Inaczej mówiąc, Jezus skuszony był na pustyni i szatan zadaje Jezusowi pytania, 3 pytania, Jezus oddaje mu krótkie odpowiedzi. A gdyby dyskutował, tak abstrahując, gdyby dyskutował, z szatanem się nie dyskutuje. Ewa w raju dyskutowała. I jak się to skończyło? To właśnie taka sama dyskusja. A jak można cię osłabić? A jak można cię podejść, żeby cię pokonać? Samson, patrząc w swojej pysze, mówił, myślał sobie, nikt nie jest w stanie pokonać. To z automatu wstanę, pogonię w to towarzystwo, nie ma problemu, nie? Ale czytamy, że ona tak go zagadała, że już mu, czytamy, życie mu obrzydło. Szatan potrafi tak podejść i tak koło ciebie chodzić, że jeśli nie jesteś blisko Boga, na 1000% ulegniesz. Na 1000%. I Samson uległ, bo myślał, to ja mam tą moc. To ja jestem kimś wyjątkowym. Wyjawił tajemnicę swojej siły wrogowi, co nie powinien tego robić, był zbyt zarozumiały i pewny siebie i wreszcie złamał ślub Nezeratu, złamał Boże przymierze. Chociaż jeśli ktoś łamie przymierze Nazareatu, czytamy Nazareat dokładnie, jakie to jest pojęcie, opisane w Biblii i oparte na prawie Mojżesza, czasowy lub wieczysty, tu w Samsonie był wieczysty, ślub pełnego poświęcenia Bogu. Osoba składająca ślub, czyli Nazarejczyk, zobowiązywał się na cały czas trwania ślubów do abstynencji od wszelkich napojów alkoholowych, łącznie z octem winnym oraz spożywania winogron, niestrzyżenia włosów i brody i niezbliżenia się do martwego człowieka, nawet jakby to był ktoś z rodziny. I w przypadku naruszenia tych zasad zostaje on przerwany i unieważniony, ale po złożeniu odpowiedniej ofiary i oczyszczeniu ślub może być zawarty na nowo. Pamiętamy, dla Samsona włosy odrastały. Ukorzył się, poprosił, Boże, słuchaj, pomóż mi w tej sytuacji. Chociaż motywacje też były takie, bo Boże, pomóż mi, bo ja chcę się zemścić na chociaż jedno moje oko. Też takie motywacje były niezbyt czyste. Ale Bóg mu pomógł w tej sytuacji. I zauważmy, modlimy się, większość ludzi modli się o Bożą moc. Ja też się modlę, to nie jest tajemnica. Modlę się, gorliwie się modlę o Bożą moc. Ale jeśli Bóg by nam dał od razu Bożą moc, to jakby, wiecie, posadził nas za sterami odrzutowca i mówi, leć. Ja, laik, siadam za sterami F-16 i leć. Ktoś mnie tam nauczył, jak wystartować, no i leć, kombinuj. Nie jestem przygotowany, mogę zrobić sobie krzywdę. Po pierwsze, nie wiem, czy wystartuję, a po drugie, pewnie się rozbiję. Pracowałem kiedyś w masarni, widziałem, jak masaże nożem się posługuje. To wirtuozi. I dali mi tam zajęcie. Wyciąć żeberka z półtuszy wieprzowej. Starałem się oczywiście. Za drugim razem po swoim palcu poleciałem. Bo nie jestem fachowcem, nie byłem. Ludzie modlą się o Bożą moc, ale Boża moc może zabić, bracie, siostry. Ktoś mówi, no jak? Bóg jest wszechmogący, Bóg jest miłosierny, Bóg jest miłością. Jak? Przykład Saula, pierwszego króla. Przykład Samuela, Salomona, trzeciego króla. Jak to się skończyło? Obfitość Bożego błogosławieństwa, autorytetu. Jak to się skończyło? Przykład Samsona. Człowiek dostaje moc, nie jest przygotowany. A dajmy na to przykład Józefa, syna Jakuba. Ile lat był przygotowywany? Był niewolnikiem, był więźniem i tak dalej, i tak dalej. Mojżesz, ile był przygotowany? Często przychodzimy i myślimy, o, ja chcę być tam, ja chcę być tam. A Bóg mówi, chcesz być tam? To pójdziemy okrężną drogą, ja cię przygotuję i tam dotrzesz. My patrzymy tak na skróty, tak prosto. Patrzymy tak prosto. Piotr mówi, Boże, ja pójdę za Tobą, Jezus, gdziekolwiek chcesz. Pójdę od razu z Tobą wszędzie. Ale nie poszedł tą drogą taką przygotowania, szkolenia. Nie poszedł. Kiedyś w telewizji zrobili taki sondaż wśród przedszkolaków. Kim młodzieńcze chcesz być, jak dorośniesz? Strażakiem, policjantem, żołnierzem. Ło, to wszyscy. Wiecie, na strażaka zawodowego to jest, powiem wam, ekskluzywny zawód. Jest bardzo ciężko się dostać. Jest kilkadziesiąt osób albo więcej na jedno miejsce. Są testy niesamowite, sprawnościowe, psychologiczne, nie tak łatwo. I to jak dostaniesz się, to nie jesteś nie wiadomo kim. Jesteś tym takim żółtodziobem, który często na remizie musi zamiatać, musi gotować obiady, musi pranie zrobić dla chłopaków. Na akcję to musi często się przyglądać. Muszą minąć lata, bo to jest igranie z życiem, zanim dopuszczą cię do akcji. Bóg chce dać nam moc, ale jeśli nie będziemy przygotowani, będziemy tak jak Samson, to go zabiło, prawdę mówiąc. To przyniosło mu nieszczęście. Drugie Księdze Kronik 16:9 czytamy, gdyż Pan wodzi oczami swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Lecz w tym postąpiłeś głupio, to też odtąd będziesz miał ciągłe wojny. Całym sercem jesteś szczerym przed Panem, Bóg będzie wzmacniać. Samson polegał tylko na sobie. Polegał tylko na swoim myśleniu, polegał na swoich emocjach, na swoich oczach. Dalila mi się podoba, nieważne kim ona jest, to nieistotne, jaki ma charakter, czy wierząca, to nie ma żadnego znaczenia. Często młodzi ludzie, kiedy pobierają się, pakują na siebie niesamowite nieszczęście z tego powodu, że im jest obojętne, kim jest ta kobieta, aby była świetna w łóżku, tylko i wyłącznie, aby można było z nią pójść się pokazać wśród znajomych. A charakter? A tym bardziej, jaka jest łączność tej osoby z Bogiem. Czy to jest osoba wierząca? To jest podstawa. Uroda uleci z wiekiem. Sprawność fizyczna z wiekiem mija. Ale łączność z Bogiem to jest kapitał na całe życie. Samsonowi to było obojętne. Aby była piękna, nieważne skąd jest, że najgorsza grzesznica, to nieważne. Że przeklęta przez Boga, to jest nieważne. To jest zupełnie istotne. Jak mówię, Samson gotów był posunąć się do nieposłuszeństwa względem Boga, aby tylko zaspokoić swoje pożądliwości. Bóg chce uniknąć tego i dlatego każdego zachęca do uczniostwa. Bóg chce nas przygotować. Tak, metodą prób i doświadczeń, to prawda. Prób i doświadczeń. Jak mówi Paweł w jednym z listów, kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Boże, nie da się inaczej? No nie da się inaczej? Tak byśmy powiedzieli o Jezusie. Kiedy Jezus pyta swego ojca w ogrodzie Getsemany, Panie, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Czyli, Boże, jeśli jest jakiś inny sposób, żeby zbawić ludzi, to zdecyduj tak, żebym nie szedł na krzyż i nie cierpiał. Nie było innej możliwości. To Boże, Ojcze mój, niech się dzieje wola Twoja. Najlepsze rozwiązanie dla nas, i to chwała Bogu, że to jest najlepsze, metodą prób i doświadczeń. Bóg nas próbuje i doświadcza. Ale kiedy szczerym sercem jesteśmy przy Nim, Bóg wodząc oczami po świecie znajdzie nas, bo nasze szczere serce wydaje błogą woń dla Boga. Bóg wyczuje. Ktoś się modli, ktoś sercem mnie szuka. Już Bóg wypatrzy od razu. To będę go wspierał. Posyła aniołów, posyła inne sposoby używa, aby wzmacniać tego człowieka. Aby wzmacniać, bo jest przy mnie. Możliwe, że życie Samsona by wyglądało zupełnie inaczej. Ale to jest tylko takie myślenie. Moje myślenie. Bóg chce nas wszystkich użyć, bracia i siostry, ale żeby nam krzywdy nie zrobić, musi nas do tego przygotować. Wielu ludzi mówi, abym tylko miał kasę, wszystkie problemy się skończą. Nie, wtedy się jeszcze gorsze pojawią. Ktoś mówi, mam pieniądze, to kupię sobie to, kupię sobie tamto, nie będę żałował dla żony, dla dzieci, nie będę żałował tego, wszystko będę miał. Problemy jakby takie bytowe się skończą. Zniknie. Życie będzie taka wieczna szczęśliwość. A to w ogóle nie jest prawda. Ludzie tak myślą. Paweł mówi w jednym z listów, we wszystkim jestem wyćwiczony. Dlatego, bo Bóg mnie wzmocnił, Bóg mnie nauczył. Jestem wyćwiczony w życie w ubóstwie i w bogactwie, w nagości, w mrozie i w gorącu, tam wymienione wszystkie rzeczy są. Trzeba umieć żyć w bogactwie. Powiem wam inaczej, trzeba umieć żyć w namaszczeniu Bożym, trzeba umieć. Bóg nie da namaszczenia nam, nie da Ducha Świętego. Biblia mówi, dopóki nie będziemy Mu posłuszni. A żeby być Bogu posłusznym, trzeba się tego nauczyć. Po pierwsze, trzeba chcieć, to od tego trzeba zacząć. Samson nie bardzo chciał. On był tak oparty, to postanowił, nieważne co mówią rodzice, nieważne co mówi prawo mojżeszowe, wtedy już istniejące, to nieważne. Jestem tak oparty, co postanowi, musi tak być. Co Bóg mówi o uporze, co Bóg mówi o pysze? Do likwidacji. Pokorne serce. Uniżone serce. Pokorne i uniżone. Jak czytamy w liście do Filipian, jaki był Jezus? Cichego i łagodnego ducha. Uniżone serce Jezus miał. Uniżył się aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. Bóg chce, abyśmy nie gasili ducha. Jak czytamy w pierwszym liście do Tesaloniczan, taki mały wersecik, 5:19, ducha nie gasi. Co to znaczy gasić ducha? To znaczy tłumić jego działanie wewnątrz nas, ograniczać go i przeszkadzać mu. Grzech gasi ducha, tradycje go gaszą, ludzkie zasady i regulacje to do wspólnego uwielbienia także go gaszą. Brak jedności gasi Ducha Świętego. Brak jedności gasi Ducha Świętego. Wiele osób, tysiące osób na przestrzeni dziejów, Biblia o tym mówi, zgasiło Ducha Świętego, straciło. Wspaniale zaczęli, ale potem pogubili się. Dawid przeszedł szkołę i przy Bogu cały się trzyma, pomimo że życie było różne. Grzeszył bardzo ciężko. Był winny gwałtu. Tak można powiedzieć z Batrzebą. Ktoś powie, no ona się zgodziła. Wiecie, przy królem to nie... Ja co innego odpowiem przy królach, gdzie król wzywa? Co innego odpowiesz? To jest gwałt. Morderstwo, nie bezpośrednio, pośrednio. Wiele innych rzeczy, to są straszne rzeczy. Dzisiaj to się dożywocie za to ma. Ale jego serce było cały czas przy Bogu. Bóg wybaczył Dawidowi. I był testowany przez Boga przez kilkanaście lat, zanim był namaszczony na króla, potem ścigany przez Saula był, a już jego syn Salomon wszedł na gotowe. I pierwsze co zrobił, nazbierał sobie kobiet. No zaczął dobrze. Michal, córka Saula, Izraelitka. Jakby ziomalka, prawda, powiedzieli. Ale wiecie, ciekawe, to małżeństwo nie wyszło, nie wypaliło. Ale już z innymi kobietami, jak wiecie, wypaliło idealnie, prawda? Bóg mówi, nie gromadź sobie złota, gromadził złoto. Bóg mówi, nie gromadź sobie koni, jest tak napisane, nie gromadź sobie koni. Salomon gromadził koni na potęgę. A przez to obciążył lud podatkami. Ludzie ledwo dyszeli. Dlatego błagali później jego syna, prosili, ulżyj nam w podatkach Rehabeama. Widzimy, człowiek nie jest przygotowany na pewne rzeczy i prosi Boga o pewne rzeczy. Bóg czasami się zlituje i da, ale da z tego względu, pokazując ludziom, zobacz, nie jesteś przygotowany i zobacz, co się dzieje w twoim życiu. Zobacz, co się dzieje w twoim życiu. A czasami Bóg powie, nie, nie dam ci, bo to cię zniszczy. Najpierw przejść drogę przygotowania. Nikt wojsku nam nie da karabinu, musimy przejść przeszkolenie, bo sobie krzywdę zrobimy. Kiedyś byłem na strzelaniu w wojsku, jeszcze strzelanie, wiecie, emocje z kałacha strzelałem, to emocje, człowiek nie spał całą noc, bo będę miał giwery, będę walił, 30 naboi z magazynka wypruję od razu. Pozwolimy tylko 3 naboje strzelić, wiecie, no bez sensu. Normalnie. Ale czyli człowiek już nie zasnął. I mieliśmy kolegę, no najpierw strzelanie było na leżąco, potem na klęcząco i na stojąco, na 100 metrów do tarczy. No wiecie, potem barku nie mogłem znaleźć przez tydzień, bo mi odbijało od tego strzelania. Ale mieliśmy kolegę i nas, wiecie, trenowali. Słuchaj, jak coś chcesz zrobić i strzelasz, czy trzymasz karabin, lufę do dołu zawsze. Zawsze do dołu. No wiecie, po pierwszym strzale przeładowanie robiliśmy. I kolega coś zapomniał i tak z karabinem, słuchajcie, chłopaki, obróćcie się. A wszyscy popadali. Jeden do niego dopadł, za karabin złapał, obniżył. Co ty robisz? A on zapomniał, zamiast głowę tylko zwrócić albo karabin do dołu, to on, chłopaki! Tak obrócił się. Wiecie, a jak coś wystrzeli, czasami broń może sama wystrzeli, coś się stanie, zamek się zblokuje, czy spust, coś nie tak i śmierć tam, i nieraz takie przypadki były, śmierć na miejscu. Nie ma przeszkolenia, nikt ci nie da broni. To jest tylko karabin, a Boża moc, to jaka to jest broń? Boża moc, jaka to jest broń? Bóg nie da swojej mocy człowiekowi, który nie jest przygotowany, bo to tylko mu szkodę przyniesie. Jemu i tego, i tych, którzy są wokół Niego, On wszystkich porani. Słyszałem o ludziach, którzy z własnej inicjatywy zakładali zbory, powoływali się jako pastorzy, nie mając namaszczenia i tym bardziej Bożego powołania. Poranili ludzi naokoło, życie mają zmarnowane. Znam wielu takich. Bo On chciał. Bo On chciał. Trzeba mieć namaszczenie do służby. Trzeba mieć powołanie do służby, nie tylko do służby, do każdego zadania. Musi być powołanie przez Boga. Wyposażenie i namaszczenie. Mojżesz, mój panie, Aaron niech idzie. Aaron nie miał powołania, nie miał namaszczenia i nie miał talentu do tego. On mógł być tylko drugie skrzypce. W składaniu ofiar Aaron się sprawdził, nie w prowadzeniu ludu. Nie miał namaszczenia na niego spoczywającego. Mojżesz, wspaniały mąż, przez Boga błogosławiony. 40 lat Bóg go testował, Bóg go, wiecie, musiał przeczołgać, musiał go nauczyć pokory, musiał go nauczyć wszystkiego, uniżenia. Mojżesz musiał wyzbyć się ze swojego życia wszystkiego. Swojego własnego ja, swojej woli, swoich wyborów, swoich marzeń. Musiał tego się wyzbyć, żeby w to miejsce weszła Boża wola. Nadchodzi niesamowite przebudzenie, co te miasta zmiecie. Polskę wróci do góry nogami. Bóg chce narzędzi. Ale narzędzie muszą być przygotowane i naostrzone. Słowo Boże, takie fajne miejsce mówi w Starym Testamencie. Jak siekiera się tępi, to co? Jest tępiona, to musisz wytężyć siły. A jak jest naostrzona, to nie musisz zbytnio, wiecie, machać tą ręką, bo siekiera sama wchodzi. Ale jak jest nienaostrzona, pojawia się problem. Pojawia się problem. Bóg chce nas przygotować. Bóg chce nas przygotować. Nie fizycznie. Fizycznie możemy sami się przygotować. Duchowo. Musi zmienić naszą psychikę, ale nie zrobi nic, dopóki mu się nie oddamy. Dopóki sami tego nie będziemy chcieli. Nic Bóg nie zrobi. Chociaż może jest Bogiem, ale Bóg jest dżentelmenem i nic nie zrobi, dopóki mu na to nie pozwolimy. Jeśli mu na to pozwolimy, przyjdzie Boże namaszczenie, Boża obecność na ten zbór. Nie wiem, czy mówiłem, czytałem jedną książkę, ludzie modlili się, przebudzenie w jednym zborze było, straż z miasta przyjechała, bo się zbór pali. Słyszycie, zaczęli wołać na straż. Straż przyjeżdża, nic się nie pali. Pytali, co się dzieje, a ludzie, sąsiedzi widzieli, że z kościoła dym idzie do góry. Dym Bożego namaszczenia to było. Słowo Boże mówi, jak Mojżesz wchodził na górę, to góra dymiła od Bożej obecności. ale tam wszyscy pokutowali, wszyscy przed Bogiem na kolana, naprawiali swoje życie i Bóg wtedy schodził z Bożą mocą. I nie będzie takich wypadków jak z Samsonem. Nie będzie takich wypadków jak z Samsonem. Jedno małżeństwo w Dziejach Apostolskich, pamiętamy. Umarło szybko. Tylko się przebudzenie w Jerozolimie zaczęło. Razu umarli. Bo chcieli ugrać interes na Bożym przebudzeniu. Chcieli ciało swoje, duszę nakarmić, swoje, wiecie, pragnienia. Na Bogu zarobić. To wszystko musi być usunięte. Bo jak mówiłem, przychodzi Duch Święty i może być problem. Czekamy na Niego z utęsknieniem, a mogą być ofiary, których nikt nie oczekiwał. Boża moc to jest miecz obosieczny. Bez limitu skuteczności. On jest, działa. Szatan tylko drży, kiedy usłyszy o imieniu Jezus, kiedy pojawia się moc Boża. Szatan drży ze strachu. Wszystkie demony drżą przed Bożą mocą. A wbrew pozorom my jesteśmy słabymi naczyniami, które potrzebujemy nauczenia, potrzebujemy wyposażenia, potrzebujemy wytrenowania, żeby ta Boża moc została nam dana. Najpierw oczywiście Bóg będzie dozował, żeby nam się krzywda nie stała. I nikomu z naszego otoczenia. I na koniec jeden przykład. Pamiętacie, Jezus nazwał dwóch ludzi, Jana i Jakuba, synowi gromu. Pastor ostatnio wspominał na tej kazalnicy. Nie byli przygotowani, a Bóg dał im moc. Co, nie wpuścili ci Jezu do tej wioski? Dawaj, już spuścimy ogień. To jest właśnie nieprzygotowanie. Masz moc, nieprzygotowanie. Nie masz miłości. Jakbym miała moc, wiecie, i nie miał miłości, to bym sam tym zboże był, wszystkich bym w mocy Bożej wytłukł. To nie brak miłości, prawda? Bóg nie da mocy, jak kogoś, kto nie jest przygotowany. A mieć moc to jest niesamowity przywilej przed Bogiem. To jest radość. To jest jak wchodzisz w Bożą obecność i Bóg napełnia cię Duchem Świętym, to jest nic innego więcej nie licz, bo nic więcej lepszego nie ma. Dawid mówi, lecz moim szczęściem być blisko Boga. To jest jedyne szczęście. Niektórzy widzą szczęście tu, niektórzy widzą tu, niektórzy widzą tu, a nasze szczęście to jest tam. Niech to z Bogu sobie, bracia i siostry. Bo Bóg was powołał do szczęścia. Dobre myśli mam o was, mówi Pan, tak mówi Stary Testament. Dobre myśli mam o was, mówi Pan. Nie Pan Robert, Pan Jezus Chrystus. Amen.